Cześć.
To jest podcast Prawdziwe Zbrodnie.
Prowadzony przez dwie Karoliny.
Zapraszamy do słuchania.
W każdą środę.
Jesteśmy, można powiedzieć, w zasadzie świeżo po Love is Blind reunion z sezonu szóstego, więc możemy od tego zacząć.
Tak od razu?
Mhm, a co?
Czyli wszyscy, którzy nie oglądają Love is Blind w tym momencie, wyłączają podcast. Ale pamiętajcie, że mamy spis treści, więc zawsze możecie sobie przeklikać te od 3 do 10 minut. Zobaczymy, jak nam pójdzie.
Dokładnie. Ale właśnie, przypominamy o tym, bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo od jakiegoś czasu widzę, że czasami pojawiają się pytania o te znaczniki i one zawsze są w opisie, kochani. I też zdarzyło się nam pytanie o to, gdzie można się dowiedzieć, o jakich serialach konkretnie mówimy, jak ktoś tytułu zapomni, to też tam, kochani.
To wracając do głównego tematu tego podcastu. Love is Blind Reunion. No, przyznam, że jak ja to odpaliłam, to bardzo dobrze się bawiłam, aż byłam w szoku, jak dobrze.
No tak, można powiedzieć, że to był w zasadzie najlepszy odcinek całego sezonu.
No.
Ale tak podsumowując, mam wrażenie, że to w ogóle nie był zły sezon i też trochę dało mi do myślenia to, że chwilami byłam zawiedziona tym sezonem i stwierdziłam, że reality TV jest straszna, bo naprawdę oczekujesz jakichś chorych emocji chwilami oglądając te programy. Nie masz takiego poczucia?
No bo przyzwyczaili nas do pewnego poziomu.
Tak, tak.
Znaczy dla mnie problem jest taki tego sezonu, że było bardzo mało tej głównej części, czyli love.
Tak.
Po prostu było mało miłości, w tym sensie, że było mało prawdziwych emocji. No, że po prostu widać było, że większość tych osób nie przyszła tam, żeby znaleźć faktycznie swoją bratnią duszę. A jednak ja wolę żyć w takim złudzeniu, że o to chodzi, a jak przy okazji są jakieś dramy, no to jeszcze lepiej.
No tak, tak, no bo w pierwszym sezonie wszyscy przyszli do tego programu tak no na ślepo, że tak powiem. I w zasadzie sami może nie wiedzieli dokładnie, o co w tym wszystkim chodzi, jak to będzie wyglądać. I pewnie to był ten najszczerszy z sezonów i się to więcej już nie powtórzy. No i tak, większość osób, mam wrażenie, szła do tego sezonu trochę dla jaj.
No poza tym to, jakie historie wyszły o wielu uczestnikach właśnie gdzieś tam w mediach społecznościowych, no to już naprawdę pokazało, że w ogóle jakiś taki kiepski research zrobili. I w ogóle a propos tego, to ciekawa sprawa, jak się okazało na reunion, jedna z uczestniczek poprzednich edycji, taka blondynka, że ona została zatrudniona przez Netflix.
Tak, oczywiście. To jest ta, która jest żoną Kwamiego.
Tak.
No właśnie.
To ona się nie nazywa Chelsea.
Bardzo możliwe. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Zaraz możemy zobaczyć. Ale w ogóle ja jestem pod wrażeniem, że ta para jest nadal razem i szczerze mówiąc tak mnie to jakoś pokrzypiło, widząc to. Bo wydaje mi się, że większość osób nie dawała im jakichś dużych szans.
No tak. No w każdym razie, jeżeli ona wybierała do tej edycji ludzi, no to się nie popisała swoimi umiejętnościami.
Może jest trochę zbyt łatwowierna, no ale z drugiej strony dostarczyła jakoś tam dozę rozrywki. No i cóż, możemy chyba powiedzieć, że Jeremiemu poszło w pięty, tam ładnie został podsumowany przez współuczestników. Podobnie zresztą Sarah N., no i ich tłumaczenia, mimo to, że gęste, jakoś mnie nie przekonały. Ciężko się nie zgodzić z AD, która mówiła, że do Sarah Ann jeszcze na tym ich barbecue, że wystarczyło, że Sarah Ann poczekałaby kilka tygodni i już zupełnie wyglądałaby inaczej ta historia ich związku. A tak to wyszło tak dosyć niefajnie.
No ogólnie ta dziewczyna wydaje się okropna. Ten koleś, właściwie to nie jest Jeremy, tylko jakieś Jeremeja. Nie wiem, jak
jest to smakarze.
On ma jakoś bardzo zabawną pisownię tego swojego imienia. W każdym razie oni to faktycznie się dobrali, bo są takimi po prostu villains.
No tak, tak. Wydają się tacy dosyć samolubni i tak bezrefleksyjni, powiedziałabym. Tam autorefleksja nie występuje.
No i też w sumie no słabe jest to tak naprawdę, że poświęcili im prawie że pół godziny z całego tego odcinka, mimo że to są osoby właściwie niegodne tego czasu, bo jeszcze przy okazji skrzywdzili inne osoby, ale dobrze, ta pierwotna wybranka Jeremiego, Laura, świetnie, że mimo że nie mogła być tam w studiu, no to zdzwoniła się z nimi, bo tak im pięknie dogadała. Ta dziewczyna ma świetne riposty.
Tak, ale też muszę powiedzieć, że byłam pod wrażeniem tego, jak tak z dystansem podeszła do całej tej sprawy, bo widać, że Sarah Ann to tam miotało po całej sali. Te emocje w niej tam buzowały, jak się próbowała bronić chwilami, a ta Laura tak na spokojnie, na chłodno wypunktowała im, podsumowała. Nie wiem, czy ona sobie to sama przygotowała,
no,
czy ktoś jej...
przygotowała.
Tak, ale wiesz, myślę, że to nie jest zła strategia. Jeżeli wiesz, że będziesz z kimś o czymś rozmawiać, czy to jesteś tą osobą, która w cudzysłowie zawiniła, czy tą pokrzywdzoną stroną. Wydaje mi się, że nie jest głupie spisać sobie jakieś swoje myśli, bo w ferworze walki mam wrażenie, że łatwo bardzo jest się wdać w jakieś takie szczekanie do siebie, a nie powiedzieć tak naprawdę to, co byś chciała powiedzieć, czy w życiu, czy w telewizji.
Mm. No, ale tak, co do tego Trevora, to właśnie widziałam jakąś też teorię w mediach społecznościowych, że oni go zaprosili na to reunion po to, żeby zrobić z niego przykład dla innych osób, które się będą chciały zgłosić do tego programu ze złymi intencjami, bo no został tak zgaszony po prostu jak Znaczy się wiem, że wiele osób też mu współczuje, no bo jednak to był taki mocny roast tak naprawdę jego, ale on sam się zgodził, żeby tam przyjść. Czego on się spodziewał? Że
myślę, że niczego innego naprawdę. Myślę, że niczego innego. Wiem, że może jestem naiwną frajerką, ale ja trochę uwierzyłam w te jego szklane oczy. W sensie wydaje mi się, że nie ma opcji, żeby komukolwiek się nie zrobiło źle, jak mu tak ludzie wbijają. No chyba, że się jest naprawdę jakimś psychopatą.
To znaczy, ja myślę, że on kłamał co do wszystkiego, co mówił. Nie sądzę, żeby...
Myślisz?
Tak, znaczy... Och. Nie, ale jakby do pewnego momentu. Myślę, że on kłamał z tym, że poszedł do programu i nagle zakochał się i coś tam.
A nie, to w to też nie wierzę.
No, to mi... na pewno nie.
Nie, nie, nie. Bardziej chodzi mi o to, że wierzę, że drugi raz może by tak nie zrobił.
No tak. No. Okej, mogę mu przyznać, że być może nauczy się na swoich błędach, ale wierzę, żeby dopuścić do takiej sytuacji, no to sorry, ale...
No jest to bardzo dziwne. Zastanawiam się, czy on też śmiesznie powiedział, przyznam to, parsknęłam, jak prowadząca pyta się go, czy zrobił to, żeby swoją karierę w jakiś sposób zbudować. On mówi, ale jaką karierę? Ja tak myślę, no przynajmniej.
Ale...
To było zabawne.
No okej, ale właśnie osoby, które nie mają pomysłu na życie, nie mają kariery, często idą do takiego programu właśnie po to, żeby się wybić na byciu no takim chwilowym influencerem, tak? Więc
ja wiem, ale co on miałby reklamować, ty mi powiedz?
No nie wiem, odżywki.
Odżywki dla kłamczuchów i zdradzających, świetnie.
No.
Nie no, mam nadzieję, że nie taka lekcja zostanie z tego wszystkiego wyciągnięta, że mu się to jednak opłaciło i jeszcze się, nie wiem, poklepie po plecach. Ale powiem szczerze, że wiem, że oni dobrze ciągną za język. Mówię tutaj o Vanessie Indiku czy jakoś tam nazywają. Tak mnie wkurzali. Tak mnie irytowali. Tu oni są jacyś tacy zmanierowani strasznie. Ja nie mogę na to patrzeć już, naprawdę. Działają mi na nerwy niesamowicie. I jeszcze jak Vanessa gada o jakichś ich tam związkowych sprawach, myślę sobie, co mnie to obchodzi? Jakby dalej.
No, ja nie rozumiem, dlaczego oni dalej ten program prowadzą. W sensie, no, już tyle sezonów, 6 sezonów, mogliby odświeżyć to, ale mi się wydaje, że nie. Bo jednak w tych reality programach jednak ci prowadzący zawsze są ci sami, nie? To są pewne typy ludzi, którzy się potem powtarzają.
No tak, ale na przykład, widzisz, jest ten typ taki z Bravo, który prowadzi wszystkie reunions.
Jakiś tam chyba Andy.
Tak, dokładnie. I wydaje mi się, że on jest niezły, bo on zadaje dużo pytań, jest dociekliwy, czasami też pokazuje jakieś tam swoje opinie, ale to jest subtelniejsze zdecydowanie. Ja nie mówię, on czasami bywa okropnie wredny w tych swoich pytaniach i dociekaniach, ale przynajmniej te kilka reunion, które widziałam, on to robi w trochę inny sposób. Taki...
Nie, no myślę, że on jest lepszy, on ma lepszą taki... osobowość taką telewizyjną, poza tym jest jeden.
Tak.
Tak prowadzenie przez parę, no to jest takie, no nie wiem, niekoniecznie.
Mam wrażenie, że on tak bardziej się jest w tle tego wszystkiego, a oni tu, nie wiem, gwiazdy jakieś. Jakby to nie o was, moi kochani. No ale dobra, nieważne.
Zaczęłaś od Love is Blind, a dla mnie największym wydarzeniem ostatniego czasu było rozdanie Oscarów.
Mm-hmm.
teraz już trochę jesteśmy spóźnione, żeby o tym mówić, bo właściwie w poprzednią środę już było po tym rozdaniu, ale wiadomo, nagrywałyśmy podcast z wyprzedzeniem, więc tak wyszło. W każdym razie chciałam powiedzieć wszystkim, że udało mi się dotrwać do końca.
Kongratulacje.
Byłam z siebie bardzo dumna. Ale nawet nie było to takie trudne, bo jakoś mi się wydaje, że tą całą ceremonię skrócili i jeszcze o innej porze się zaczęła chyba dla nich wcześniej. Więc w ogóle było jakieś takie zamieszanie, że patrzę, jest chyba 3:30 i ja myślę, dobra, dalej się bawimy, a oni już koniec, nie? Czy coś? A ja cała taka nabuzowana, bo się opiłam energetyków, coli i wszystkiego i potem nie mogłam zasnąć, jak już było po wszystkim. No więc za bardzo sobie to wzięłam do serca. W każdym razie bardzo mnie całe to wydarzenie ukontentowało, że Oppenheimer jest największym zwycięzcą. No, jestem zadowolona.
Oglądanie Cilliana Murphy, jak przyjmuje nagrodę, przyznam, mnie wzruszyło osobiście.
Ale jeszcze najlepsze jest to, że on już tyle nagród odebrał od początku tego roku na wszystkich tych rozdaniach i tych Złotych Globach i tak dalej, za każdym razem Cillian Murphy.
No.
A on zawsze taki w szoku, zawsze taki...
On się wydaje taki skromny, no. Nie? Naprawdę.
Nie, on jest tak słodki.
Jak ja sobie go przypominam, jak on grał w Batman. Ach, nieważne. To jest tak, to jest jeden z moich crushy zdecydowanie już od dawna. Myślę, że wiele osób wzdycha do jego smutnych oczu.
Te jego smutne oczy zrobiły ten film.
W zasadzie tak, no. I ja muszę powiedzieć, że jedna rzecz mnie szalenie zawiodła. To znaczy, ja w ogóle mam problem trochę z tymi wszystkimi galami, jeśli mam być szczera. Oczywiście lubię się dowiedzieć, kto wygrał, co tam jest fajnego. Dzięki temu też można w prosty sposób znaleźć dobre filmy, jeżeli brakuje nam inspiracji. Ale to jest takie jakieś, nie wiem, dziwne kółko wzajemnej adoracji, mam wrażenie. No ale nieważne, to nie o tym, nie o tym. Wiesz, co mnie zawiodło?
Nie.
Stroje mnie zawiodły w tym roku. Naprawdę byłam bardzo taka, no okej. Okay. Było kilka osób, które mi się bardzo podobały. Bardzo mi się podobała Carey Mulligan i myślę, że ją zapamiętam na długi czas, a tak poza tym to ja wiem, no nie wiem.
No i właśnie też słyszałam najwięcej zachwytów jej kreacją. Ona dobrze wypadła.
Emma Stone? Nie.
No fajnie wyglądała, jak taka Arielka trochę.
Nie.
Nie, wyglądała cute.
Bardzo ten kolor jest na niej uroczy, moim zdaniem. To bardzo fajne i pewnie niewiele osób dałoby radę to udźwignąć.
Nie, według mnie ona fajnie wyglądała. No i super, że dostała nagrodę. Ale też właśnie jak mówiłaś wcześniej, że kółko wzajemnej adoracji, że cię tam denerwują te Oscary, wiadomo. Dlatego też trochę mnie to zmartwiło, że w tym roku... Przed rozdaniem nagród ja sobie zaznaczyłam na liście, jakie filmy czy tam jacy aktorzy według mnie zdobędą nagrodę. I naprawdę, no, nie, że tak się przechwalam, ale jakiś taki miałam wysoki procent zgodności i wiele z tego było zgodnie z moim gustem. I się zastanawiam, czy wszystko jest ze mną w porządku, jeżeli mam taki sam gust jak... Znaczy, no nie taki sam, ale... w miarę w tym kierunku, no bo zawsze też mnie te nagrody denerwowały, a w tym roku jednak jakoś tak, no nie wiem, poszłam w mainstream, już nie jestem alternatywką.
Tak, przykro mi tak mówić, ale może tak być, ale wiesz, też może być kwestia tego, że po prostu już ileś jednak tych rozdań nagród różnych widziałaś i no też wiesz pewnie, w co będą celować, tak?
To znaczy,
co wybierają.
Akurat myślę, że w tym roku było o tyle łatwo, że dwa faworyty, no to były dwa bardzo dobre filmy.
No tak.
Więc w sumie nie ma wstydu.
No ja jeszcze Poor Things nie widziałam, wiem, że nie powinnam się przyznawać, no ale nie widziałam. Oczywiście ja w ogóle Emma Stone bardzo lubię, myślę, że ciężko jest jej nie lubić, bo jest po prostu super aktorką i zawsze miło się na nią patrzy, ale jednak było mi trochę przykro, że Lily Gladstone nie wygrała. Mi się wydaje, że jej rola była wspaniała i jednak była dosyć trudna. Ja nie mówię, że tamta nie była, wiem, że też była wymagająca bardzo. No ale okej, okay. Myślę, że nie mogę się czepiać kochanej Emmy Stone.
No myślę, że jakby Emma nie dostała, to by był jakbyś...
Świat by się skończył.
Świat by się skończył, piekło by zamarzło i tak dalej. Jakby nie ma opcji. Nie, ona jest w sensie, no ona jest cute, miłą osobą i spoko aktorką, tak myślę wszyscy uważają. Ale po tym filmie to ona po prostu, myślę, że ma świetlaną przyszłość przed sobą. Jeżeli chodzi o jej aktorskie wyczyny, jestem ciekawa po prostu, co zrobi
w przyszłości. Od Easy A do...
No.
To jest, tak się nazywa ten film?
Tak, dobrze. Fajny film zresztą. Że ona już na swoim koncie ma 2 Oscary. Co prawda za ten La La Land to jej się tak trochę fuksło.
Dokładnie to chciałam powiedzieć. W zasadzie to chciałam się ciebie zapytać. Przyznam, ja wiem, że La La Land jest na liście ulubionych filmów wielu osób.
No, na przykład mojej
no
liście.
No właśnie. Ja przyznam, może mam wrażenie, że to dlatego, że wiele osób po prostu piało z zachwytu nad tym filmem. Ja poszłam na niego bodajże... Tak, ja go chyba w kinie widziałam, z tego co pamiętam. I dupy mi nie urwał w ogóle.
Ja nawet go oglądałam w styczniu teraz.
No. Ja od tamtej pory widziałam go chyba drugi raz też w domu właśnie, ale za drugim razem miałam to samo poczucie, że jest to film fajny, podoba mi się, ale trochę nie rozumiem, wiesz, tego takiego wynoszenia go na piedestał.
No
nie,
no nie, no dla mnie jest wspaniały, ale to bardziej, no bo to jest też taki film dla kinomanów. No przez to, że się dzieje w Hollywood.
No tak, oczywiście, ja to wszystko rozumiem.
W całej karierze, no to tak...
Nawet, wiesz, mi to tak siadło na ambicje, że po tym, jak moja reakcja nie była tak wielka na ten film, jak myślałam, że będzie, chociaż tak jak mówię, to nie jest tak, że on mi się nie podobał, wręcz przeciwnie, to po tym siedziałam, czytałam recenzje, artykuły, po prostu jakieś analizy, myślę sobie, czy ja jestem głupia, czy... Ale może być po prostu tak, że to nie jest... To jest film, który jest okej, lubię go, ale wiesz, no po prostu nie... Jakby mnie Letterboxd zapytał, jak to teraz wszystkich pyta, to bym go nie dała do mojego top 4 i tyle, no.
Ale no też może być problem z tym, że to jest głównie musical. No wiem, że wiele osób ma alergię na musicale. Na przykład za każdym razem próbuję mojego chłopaka namówić na to, że o, chodź sobie, obejrzymy La La Land, bo dla mnie to jest takie przyjemne. A on po prostu ucieka, że nie, absolutnie... Nienawidzę musicali,
No to nie, ja nie mam takiego problemu, myślę. Myślę, że po prostu... No.
Jeszcze mi może powiedz, że Ryan Gosling ci się nie podoba.
Nie, właśnie o to mi chodzi, że uważam, że on super zagrał, ona super zagrała, to jest dobry scenariusz, dobry film, ale naprawdę no pamiętam, jak się ludzie na temat tego filmu wypowiadali, że po prostu chwycił ich za serce, zmienił ich życie, Bóg wie co. No ja tak nie miałam, po prostu pomyślałam, no fajny, dobry film, tyle.
Okej, okay. No dobrze.
Ale dobra, nieważne, to nie jest klub dyskusyjny.
DKF.
Tak, ale właśnie też przy okazji tego rozdania, tego sezonu nagród, cały czas myślę, jakie są moje ulubione filmy. I za dużo, nie da się, mam wrażenie, ze wszystkich kategorii, ze wszystkich rodzajów filmów wybrać tylko kilka. To jest chyba niemożliwe.
No nie jest możliwe. No. Jeszcze w tym temacie nie widziałam Strefy interesów. Chcę pójść cały czas.
To chodźmy razem, bo ja się bardzo boję i sama też bym bardzo chciała. Dobra, to chodźmy razem.
To musisz wrócić z wycieczki. Aha, tak. Bo nie wiecie, Karolina wyjeżdża.
Tak.
No dobrze, to sobie zanotujesz, żeby na ciebie poczekać. A obejrzałam też w międzyczasie film związany z Oscarami. Perfect Days. To był jakiś pokaz chyba przedpremierowy w kinie, oczywiście Nowe Horyzonty we Wrocławiu, bo pamiętam, że on też był wyświetlany na festiwalu. Bilety rozeszły się w sekundę, nie zdążyłam na niego kliknąć, więc właśnie w związku z Oscarami chyba postanowili go puścić raz. Jest to film japońsko-niemiecki. Dzieje się w Japonii, są wszyscy japońscy aktorzy, ale reżyserem jest niemiecki reżyser Wim Wenders. Więc bardzo dziwny miks.
A co on jeszcze nakręcił, bo brzmi znajomo to nazwisko?
Paris, Texas, Niebo nad Berlinem, albo...
Okej.
No, on robi takie no piękne filmy.
Takie wizualnie ładne też chyba, prawda?
Tak, więc ten film, Perfect Days, on wchodzi w Polsce do kina 12 kwietnia, więc jak będzie, to idźcie koniecznie, bo jest naprawdę tak uroczy, że masakra. Jest taki bardzo japoński. Co ciekawe, tam praktycznie w ogóle nie ma dialogów, bo główny bohater jest bardzo oszczędny w słowach. I właściwie nic się nie dzieje tam, takiego wielkiego, ale śledzimy życie tego pana, ponieważ on sprząta toalety miejskie w Tokio. Więc ogólnie dużo jest pokazanego miasta, więc no dla osób, które chciałyby odwiedzić Tokio, jak ja, bardzo fajnie się to oglądało. Poza tym super ścieżka dźwiękowa, bo ten pan jest strasznie cool. To jest taki starszy pan i on ma kolekcję kaset amerykańskiego takiego alternatywnego rocka z lat powiedzmy 80. i zawsze jak idzie samochodem, to jakąś kasetę puszcza. Na przykład tam zachwycali się, bo jakieś tam małolaty były u niego w samochodzie, nieważne, i zachwycali się jakąś kasetą Patti Smith, w ogóle jakby bardzo takie, to było cool, i jeszcze czytał jakieś fajne książki, wiesz, Faulknera czy coś, więc takie były fajne takie szczególiki, które by w ogóle do niego nie pasowały, no bo niby tylko sprząta toalety, no nie? Mhm. Jest tam duża głębia, piękny film, więc polecam, żebyście sobie obejrzeli. I jeszcze po Oscarach bardzo się zaciekawiłam, że film American Fiction, ja myślałam, że on w ogóle w Polsce jest niedostępny, bo jeszcze nie wszedł do kin, a okazało się, że już można było go obejrzeć na Prime.
Co?
No, on ominął w ogóle kina.
Co ty mówisz? Ja byłam pewna, że po prostu będzie później, okej. Okay, no
a dostał Oscara za scenariusz adaptowany. Aha. I obejrzałam ten film sobie na Amazonie. Bardzo spoko.
Polecasz?
Jakby nie urwał mi dupy, ale no na pewno warto obejrzeć, jeżeli macie dostęp do Prime Video, no bo jest tam.
No ja mam, to jest okej, okay, no to dobrze, to obejrzę.
To jest film na podstawie książki autora Percival Everett. Ja czytałam jego książkę w zeszłym roku, bo była taka trochę wiralowa, bo wyszła na początku chyba zeszłego roku, czy pod koniec 2 lata temu. W każdym razie czytałam jego książkę The Trees i z tego co wiem, żadna jego książka nie jest przetłumaczona na polski, a wydaje mi się, że ten film i ogólnie cała historia w tym filmie jest bardzo związana z tym pisarzem i przez to, że ja tą książkę jego czytałam inną, no to wydaje mi się, że po pierwsze ten film mnie bardziej zainteresował i jakby to wszystko miało większy sens. Więc szkoda, że nie jest przetłumaczony na polski. To jest bardzo dziwne, bo on jest no taki właśnie bardzo specyficzny.
Może jeszcze nie znaleźli kogoś, kto to, wiesz, zrobi dobrze.
No właśnie, bo też ma taki bardzo dziwny język, że jakby po angielsku też się to trochę trudno czytało. Ale on jest właśnie bardzo zakorzeniony, znaczy sam jest czarny, no i pisze o kulturze Afroamerykanów. Mhm. To może dodać jakiś taki kontekst. Jeżeli to w ogóle kogoś interesuje, sorry.
Ja myślę, że na pewno kogoś to zainteresuje. Ja z chęcią obejrzę, może nawet teraz na urlopie. Nigdy nie ignoruję żadnych filmów, jak ktoś mi poleca, zawsze dopisuję do listy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie ten dzień, że nie będę miała co obejrzeć i coś trafi idealnie w mój nastrój. Tak, no ja byłam też w kinie ostatnio, już mówiłam Karolinie, poszłam na jedną z moich samotnych wycieczek do kina na Dune 2. No i wiadomo, no dobrze się oglądało. Czas bardzo szybko minął, bo nie jest to tak długie, nie wiem, 2:30, 2:40.
No, nie jest tak długie.
Wiesz, w porównaniu do niektórych filmów, które widziałam w ostatnich miesiącach, nie, no, oczywiście sobie trochę żartuję, ale przyznam, że minęło bardzo szybko. Więc na pewno to jest plus takich filmów akcji, gdzie się dużo dzieje, że w zasadzie mrugniesz i już jest po wszystkim. No i nie mogę się chyba tam do niczego specjalnie przyczepić. Jest to, wydaje mi się, ciekawa historia, nawet jak się nie czytało książek. Ja miałam 2 podejścia w przeszłości. Natomiast język, jakim pisze ten autor, jest dla mnie zdecydowanie zbyt taki chłodny. No nie, zbyt dziwny. Nie byłam w stanie się w to wczuć. No i jest pewien dyskomfort oglądając ten film, no bo jednak cały czas oglądając go, ja przynajmniej mam takie poczucie, że to wszystko skończy się bardzo źle. Ale wiesz, co mnie zdziwiło? Ja mam takie poczucie od początku pierwszej części, kiedy mówię, nie przeczytałam całej książki i tak dalej, czy w zasadzie wszystkich książek powinnam powiedzieć, bo przecież jest więcej niż jedna. Nie znam się na tym świecie zbyt dobrze, ale w zasadzie od pierwszego filmu, od wszystkiego, co tam się dzieje, no widać, że Paul bohaterem nie będzie. Mimo to, że jest miłym chłopcem, pewnie nie skończy się to za miło. A mam wrażenie, że niektórzy na niego patrzą jak na bohatera właśnie, w sensie nie wiem, jak mam to nazwać.
Myślisz, że nie da rady? Nie udźwignie tego? Chociaż w sumie ja nie widziałam tej drugiej części, więc może mi nie...
Nie spoileruj. Nie będę nic spoilować, ale nawet w tej pierwszej części jakby pojawia się wątek manipulacji przez te takie panie w tych welonach, prawda? Ja zawsze mówię Ben & Jerry, ale to nie jest to. No to jakby tam się już pojawia ten wątek, że one manipulują, one jakoś łączą ze sobą te wielkie domy, prawda? Pojawia się też ta kwestia tego Mesjasza i tak dalej. No i to jest wszystko jakby efekt, produkt manipulacji, tak na dobrą sprawę.
Chyba muszę sobie przypomnieć tą pierwszą część.
Musisz sobie przypomnieć, tak?
Tak, no ja poluję na bilety do IMAX, a jeżeli wy też polujecie, to wiecie, że to jest ciężka sprawa w Polsce. Więc zobaczymy, czy mi się uda. Jak mi się uda, to następnym razem się pochwalę.
No właśnie, ja się dowiedziałam od ciebie. Teraz się trochę stresuję, czy ja tutaj za dużo nie zdradzam, mówiąc o Dunie, ale wydaje mi się, że nie.
Czyli jednak zrobiłyśmy DKF.
Trochę. Tak wyszło dzisiaj. No to skoro kącik filmowy możemy uznać za zakończony, to jestem ciekawa, co dziś dla nas przygotowałaś?
Przygotowałam sprawę, która dzieje się w Wielkiej Brytanii.
O, ja też.
Oho, oby nie ta sama. 26 października 2015 roku 69-letni Peter Farquhar, emerytowany wykładowca i pisarz, został znaleziony martwy w swoim domu. On mieszkał w małej miejscowości Maids Morton w Buckinghamshire w Wielkiej Brytanii. Jak tylko powiedziałam Buckinghamshire, to od razu chciałam powiedzieć o tym, jak wygląda mój TikTok, czyli o 150 tysiącach teorii spiskowych na temat tego, co się dzieje z Kate. Jakby ktoś chciał na ten temat podcast zrobić, to chętnie posłucham. Ciebie też to interesuje?
No tak, przyznam, że trochę tak, aczkolwiek w ogóle nie wiem, co myśleć o tej całej sytuacji. Chwilami sobie myślałam o jakieś sztucznie nakręcone, potem myślę, a może jednak, czy William coś tam, nie wiem, no bo widziałam takie teorie, że są takie teorie, że William zrobił Kate krzywdę na przykład, albo coś takiego.
Nie. Znaczy ja bym się bardziej skłaniała ku temu, że... Bo jest też taka jedna teoria, że on ma romans z jakąś tam typiarką, której imienia nie pamiętam. I że ta typiarka okazało się, że jest w ciąży i że ma zamiar to dziecko urodzić.
O, to tej teorii nie słyszałam. No. Słyszałam też teorię o tym, że Kate poszła na jakieś tam zabiegi upiększające. Zabiegi upiększające, a kilka miesięcy się dochodzi do siebie.
No dobra. Ta dygresja mogłaby potrwać kolejne pół godziny, więc chyba nasi słuchacze tego nie przetrwają. Więc jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to polecam zainstalować sobie TikTok właśnie dlatego.
Nie wiem, czy polecam.
Ja naprawdę, jak nie robię nic, to o tym rozmyślam. Fascynuje mnie to strasznie. Dobra. Jego śmierć na początku została uznana za wypadek. Jako przyczynę podano przedawkowanie alkoholu. Po śmierci Petera jego sąsiadka Anne Moore Martin, która miała 81 lat i też była emerytowaną nauczycielką, twierdziła, że otrzymuje wiadomości od Boga. Konkretniej były to napisy na lustrach w jej domu właśnie z różnymi dziwnymi wiadomościami. I warto wspomnieć, że ponad 80-letnia Anne miała 26-letniego chłopaka, Bena Fielda, który wcześniej był bliskim przyjacielem Petera. Anne zmieniła też swój testament, nie miała dzieci, więc postanowiła wszystko zapisać Benowi. Więc kim był ten wspaniały Ben? On urodził się w roku 90, był synem pastora baptystów, dorastał w Leicestershire, studiował literaturę angielską na Uniwersytecie w Buckingham. Peter i Anne byli bardzo religijnymi osobami, chodzili do tego samego kościoła. Kiedy Ben dołączył do ich parafii, wszyscy powitali go z otwartymi ramionami. Ben szybko został zastępcą naczelnika kościoła i szkolił się, żeby zostać wikariuszem. Niedługo później Anne doznała ataku padaczki i przebywała w szpitalu, gdzie odwiedzała ją jej rodzina. Anne wtedy zwierzyła się swojej siostrzenicy właśnie z tego, że Bóg do niej przemawia i powiedziała też, że jest w romantycznym związku właśnie z Benem, który ma 20 parę lat, młodszym od niej o około 60 lat. Ta siostrzenica się zaniepokoiła. Wiedziała, że Anne jest starszą osobą, która łatwo może zostać zmanipulowana, dlatego powiadomiła służby. No i w sprawę zaangażowała się policja. Wszczęto śledztwo w sprawie Bena i ostatecznie Anne zmarła z przyczyn naturalnych już później w domu opieki, ale zanim do tego doszło, zdążyła zmienić swój testament, usunęła z niego Bena i pozostawiła swój majątek rodzinie. Więc o co chodziło z tym Benem? Okazało się, że przed nawiązaniem relacji z Ann, Ben mieszkał u jej sąsiada, Petera Farquhara, z którym również miał romantyczną relację. Peter Farquhar, mam nadzieję, że jego nazwisko wypowiadam dobrze, jak nie, to sorry.
Wymawiasz tak, żeby każdy mógł sobie zgooglać.
Dokładnie. Nie, to by było Farquhar.
O Boże. Okej, okay, no.
W każdym razie, on był emerytowanym kierownikiem Wydziału Języka Angielskiego, a w 2014 roku został zaproszony na Uniwersytet Buckingham jako gościnny wykładowca, gdzie właśnie jego studentem na wykładach z literatury angielskiej był Ben Field. Peter był samotny, nigdy z nikim się nie związał i podobno żył w celibacie. Obawiał się samotnej starości. Co prawda miał grono przyjaciół, ale okazało się, że miał problemy ze swoją orientacją seksualną. Dlatego był taki zamknięty w sobie i wycofany. Bo jak się okazało później, Peter był gejem, ale do tej pory nie udało mu się tego zaakceptować, ponieważ był osobą religijną i uważał, że jest to niezgodne z jego wiarą anglikańską. Po poznaniu Bena i zaprzyjaźnieniu się z nim, Peter poczuł, że w końcu znalazł bratnią duszę, kogoś, kogo kocha z wzajemnością, a co najważniejsze, że nie będzie musiał się zestarzeć w samotności. Bo on wtedy, jak oni się poznali, to chyba miał 68 lat. W 2014 roku Ben wprowadził się do Petera pod pretekstem wynajmowania pokoju, bo Peter, jak rozumiem, wciąż nie czuł się komfortowo, żeby mówić ludziom, że jest w związku z mężczyzną. A w marcu tego roku para zaręczyła się podczas takiej prywatnej, wyjątkowej ceremonii. To były takie nieoficjalne zaślubiny. Mhm. Więc pytanie, jak Benowi udało się wkraść do serca Petera? Otóż to nie było trudne, zwłaszcza dla prawdziwego psychopaty, który jest mistrzem manipulowania ludźmi. Bo wykorzystał wrażliwość Petera, poznał jego lęki i dobrze wiedział, w które miejsce uderzyć. W tym samym roku Peter zmienił swój testament i oczywiście zapisał dom i część pieniędzy Benowi, a mało tego, Ben stał się również agentem literackim Petera, bo jak mówiłam, Peter był pisarzem, opublikował 3 powieści. Jego trzecia książka pod tytułem A White, White Sea była zadedykowana właśnie Benowi. Przez następne 4 lata Ben manipulował Peterem do granic możliwości. Właściwie był mistrzem gaslightingu, no i też odurzania różnego rodzaju. Bo niestety okazało się po fakcie, że Ben starał się pogorszyć stan psychiczny i też zdrowotny Petera, tak żeby on zaczął wątpić w swoje zdrowie. Na przykład przekładał rzeczy w domu w różne miejsca, żeby Peter był zdezorientowany, nie wiedział gdzie co jest. Dosypywał mu narkotyki do jedzenia i do napojów, a do picia też dodawał czysty alkohol, kiedy Peter o tym nie wiedział, więc znajomi mężczyzny myśleli, że jest alkoholikiem. Dochodziło do wielu kompromitujących sytuacji. Podobno nawet na spotkaniu autorskim Peter został wcześniej odurzony przez Bena, no i właśnie miał tam iść spotkać się z ludźmi, którzy przyszli z nim porozmawiać, a się skompromitował. Od tych narkotyków Peter miał też halucynacje. Jak pisał w swoim dzienniku, widział ohydne czarne owady albo był atakowany przez światło. No to musiało być dla niego przerażające, jak on w ogóle nie wiedział, co się z nim dzieje. No i właśnie dlatego Peter myślał, że może zaatakowała go jakaś tajemnicza choroba. Chodził do wielu lekarzy, ale że był już po 60, no to lekarze zakładali, że może mieć początki demencji. Oczywiście w tej diagnozie pomógł Ben, bo on chodził z nim do lekarzy, podawał się za jego przyjaciela, pokazywał też lekarzom nagrania wideo Petera, jakie sam zrobił potajemnie w domu.
Jaki pomocny.
Mówił im, że Peter się często przewraca, że się zapomina i tak dalej. Więc jakby on też sugerował taką diagnozę, że może ma wczesną demencję. No i po tym, jak Peter zmienił testament, to tak naprawdę misja Bena została wykonana. Więc wtedy postanowił upozorować śmierć Petera, tak żeby wyglądało to, jakby przedawkował alkohol. No i jest bardzo prawdopodobne, że Ben pomógł mu umrzeć, że tak powiem, przez dosypanie narkotyków właśnie do jakiegoś napoju i następnie, jak już on stracił przytomność, no to jeszcze udusił go poduszką. Peter został znaleziony w salonie przez panią, która u niego sprzątała. Obok niego leżała do połowy pełna butelka whisky. No i właśnie przez to jego przyjaciele i też patolog stwierdzili, że po prostu zapił się na śmierć i sprawa na tym się zakończyła. No oczywiście do czasu. Bo Ben poznał się z Ann właśnie przez Petera. Ta kobieta mieszkała kilka domów od Petera. Jak mówiłam, miała 81 lat, nie miała dzieci, mieszkała sama, też była samotna i schorowana. Więc kiedy Peter zniknął, no to Ben mógł zająć się kolejną ofiarą. Zmanipulował ją praktycznie tak samo jak Petera. Podarował jej prezenty, między innymi było to na przykład jego zdjęcie w ramce z podpisem "Zawsze jestem z tobą". Jest zdjęcie tego, to było naprawdę creepy. Ann dała mu ponad 4000 funtów, kiedy Ben powiedział, że potrzebuje nowy samochód. Później podarowała mu 27 tysięcy funtów na taki sprzęt do dializy, bo Ben zwierzył się jej, że jego brat jest ciężko chory i potrzebuje takiego aparatu. Oczywiście ani samochodu, ani aparatu nie kupił za te pieniądze. No i potem właśnie pojawił się motyw tych napisów na lustrach, bo Ben zastanawiał się, co zrobić, żeby Ann sama z własnej woli zapisała mu swój dom w testamencie, więc wymyślił, że skoro Ann jest osobą bardzo wierzącą, to on zacznie pisać do niej wiadomości, wcielając się jakby w Boga. I będzie pisać te wiadomości na lustrach w domu, będzie wplatać tam wiadomości dotyczące Bena w stylu na przykład wszystko, co mu podarujesz, to do ciebie wróci z wielokrotnioną mocą i tak dalej. No i sprawa z Ann, jak mówiłam na początku, skończyła się tak, że trafiła do szpitala, a policja wtedy odkryła złe intencje Bena. I przerwali to w odpowiednim momencie, bo kobieta zanim zmarła, no to zdążyła zmienić swój testament, a policji udało się ustalić, że właśnie sprawy Ann Moore Martin i Petera Farquhara są ze sobą powiązane i 19 miesięcy po śmierci Petera postanowili ekshumować jego ciało. I druga sekcja zwłok wykazała, że Peter wcale nie przedawkował alkoholu, a w jego organizmie wykryto benzodiazepiny, czyli leki na receptę uspokajające, których Peter nie powinien zażywać. Ben Field został aresztowany, przyznał się do tego, że nakłonił Petera i Ann do zmiany ich testamentów i że właśnie w tym celu wdał się z nimi w romantyczne relacje, ale zaprzeczył jakiemukolwiek udziałowi w ich śmierci. I podobno po aresztowaniu, kiedy siedział w radiowozie, to powiedział tak pod nosem, że większość z tego ujdzie mi na sucho. Tak usłyszeli funkcjonariusze i tak potem powiedzieli. Jego proces rozpoczął się w Oxfordzie 30 kwietnia 2019 roku i trwał 77 dni. Dowodami w sprawie były m.in. dziennik prowadzony przez Petera, w którym zapisywał wszystkie szczegóły dotyczące jego relacji z Benem. Też tam właśnie pisał o tym, że jego stan zdrowia się pogarsza, właśnie stąd wiadomo, że miał halucynacje i tak dalej. Ława przysięgłych z tych zapisków dowiedziała się o tym, że Ben i Peter byli ze sobą w związku. Właśnie też, że Peter był targany sprzecznymi uczuciami, że był bardzo religijny, no i że właśnie miał ten konflikt wewnętrzny. Mężczyźni pisali do siebie wiersze, ale też krytykowali swoją twórczość. I właśnie myślę, że ta pasja do literatury to był ich taki wspólny język. Ben znęcał się nad Peterem przez co najmniej 10 miesięcy przed jego śmiercią. Podawał mu te środki uspokajające, narkotyki, alkohol, przestawiał jego rzeczy, nagrywał go, doprowadził tamtego mężczyznę prawie że do obłędu, no bo sprawił, że zdrowy i normalnie funkcjonujący mężczyzna uwierzył, że ma demencję. Podczas procesu przedstawione były też nagrania, które zrobił Ben. No i to były bardzo okrutne nagrania, bo nagrywał Petera w kompromitujących sytuacjach, kiedy właśnie był przez niego odurzony. Oczywiście dowodem w sprawie też był testament Petera, bo w czasie jego znajomości z Benem zmienił swój testament 3 razy, oczywiście na korzyść Bena. Twierdzono, że już tego ostatniego dnia Ben zatruł napój Petera, właśnie dosypał tam tych środków uspokajających i kiedy mężczyzna stracił przytomność, no to go udusił, a następnie upozorował tą scenę z butelką, żeby wyglądało to tak jak alkoholowe zatrucie. No i teraz na pytanie, dlaczego to zrobił, Ben powiedział, że zrobił to, ponieważ był mściwy, bo chciał Petera zirytować. No i ogólnie nie brzmiał zbytnio racjonalnie, bardziej jak psychopata, którego życie po prostu nudzi i postanowił je sobie urozmaicić przez wykorzystanie starszego pana i zamordowanie go z zimną krwią.
Ja myślałam, że to głównie chodziło o to, żeby miał środki do życia, a nie musiał...
No też, ale myślę, że jedno z drugim się tu łączyło. Jeżeli chodzi o sprawę Ann, to prokuratorzy uznali, że sposoby torturowania tej kobiety, mimo że nie doprowadziły do jej śmierci, to były takie same jak w przypadku Petera. Ben twierdził, że nie żywił żadnych uczuć do Ann, że miał do niej stosunek wręcz obojętny, a mimo to pisał jej miłosne poematy, spędzał z nią czas, dawał jej prezenty, no i dochodziło też między nimi do seksualnych aktów, które, jak rozumiem, bywały też nagrywane.
No co?
Podczas procesu wypowiadała się siostrzenica Ann, która zeznała, że jej ciotka zachowywała się tak jak zakochana nastolatka i że do takiego stanu ją doprowadził. Jest to naprawdę szaleństwo jakieś. Ben oczywiście przyznał, że uwiódł kobietę, żeby uzyskać finansowe korzyści, ale on też wiedział, że tak dosłownie to nie kazał jej nic zrobić, do niczego jej nie zmusił, bo wszystko wychodziło tak jakby z jej inicjatywy, bo ona sama ofiarowała mu pieniądze, sama ofiarowała mu dom, no i tym właśnie ten Ben się wyróżniał, bo był sprytny, no i właśnie ten spryt przydał mu się do tej prawie że perfekcyjnej manipulacji. Jak dokładnie udało mu się nakłonić Ann, żeby zmieniła ten testament? On prowadził fałszywy pamiętnik, w którym pisał, że martwi się, że po śmierci Ann nie będzie mógł mieszkać w jej domu i że będzie mu jej brakować i że nie będzie w stanie sobie z tym poradzić. Następnie zostawił ten dziennik w domu, tak żeby Ann go przypadkowo znalazła i przeczytała. A później wpadł na ten drugi pomysł zostawiania wiadomości niby od Boga, napisanych pisakiem na lustrach w domu. No i właśnie te wiadomości miały tylko jeden cel, żeby przekonać Ann, żeby zostawiła wszystko to, co ma Benowi. No i to zadziałało, bo właśnie dopóki sprawa nie wyszła na jaw, no to Ann zmieniła swój testament i zapisała wszystko Benowi. Ben również oszukiwał w kwestii swojej wiary, bo powiedział, że wcale nie jest wierzący, więc to, znaczy to już jest taki szczegół, ale jednak jak on tam podawał się za prawie wikara i tak dalej, no to też wiele osób oszukał.
No tak, bo domyślam się, że wzbudzało to zaufanie osób wierzących.
Tak jak mówiłam, Bena złapano po tym, jak siostrzenica Ann nabrała podejrzeń co do jego relacji z jej ciotką. I to było w lutym 2017 roku. 3 miesiące później Ann zmarła z przyczyn naturalnych. No a w chwili śmierci wiedziała, że została oszukana, jednak nie doczekała się skazania Bena, no bo do procesu doszło 2 lata później. I jak udało się śledczym ustalić również z zeszytów Bena, to mógł mieć jeszcze 100 innych potencjalnych ofiar, bo jak się okazało, Ben również pracował w domu opieki. No i tam właśnie nawiązywał relacje z wieloma starszymi, schorowanymi osobami. I podobno też gdzieś napisał, że planował zabić całą swoją rodzinę. Jako dziecko Ben często nudził się w szkole i swój czas spędzał w bibliotece, więc być może zafascynowała go jakaś historia, jakaś książka czy filozofia, bo jeżeli chodzi o jego edukację, to był bardzo dobry. On uzyskał tytuł licencjata i magistra, a nawet w jednym źródle mówili, że zrobił doktorat, ale tu nie jestem pewna, bo trochę był chyba za młody, żeby mieć tytuł doktora. W każdym razie na tym kierunku literackim odnajdywał się bardzo dobrze, ale właśnie w życiu męczyła go nuda i poszukiwanie wrażeń. Bo jak sam powiedział, żeby przekroczyć własne granice, umawiał się z mężczyznami, którzy odpowiedzieli na jego ogłoszenie na Craigslist, albo też z mężczyznami, których znalazł na aplikacji Grindr. I płacono mu 30 funtów za seks, ale on twierdzi, że nie robił tego dla pieniędzy, tylko właśnie dla tego poszukiwania wrażeń. I kiedy to się wszystko działo, to Ben też miał dziewczynę, która o tych jego intrygach nie miała pojęcia i on niby był z nią w związku przez kilka lat. Ben prowadził swój osobisty dziennik i wiele nagrywał, nie tylko w sprawie Petera i Ann, ale w wielu innych aspektach życia też. Być może też właśnie jak się spotykał z tymi mężczyznami. Więc jak rozumiem, prokuratura miała bardzo dużo materiałów, żeby stworzyć jakiś jego portret psychologiczny. A podczas jego ewaluacji psychiatrycznej otrzymał taką diagnozę, że ma zaburzenie osobowości obejmujące brak empatii, bezduszność, brak troski o uczucia innych, niezdolność do odczuwania winy, czyli to jest narcystyczne albo psychopatyczne zaburzenie osobowości, ale to oczywiście nie oznacza, że był niepoczytalny i w związku z tym został skazany za morderstwo Petera Farquhara w sierpniu 2019 roku. On też przyznał się do 4 zarzutów oszustwa, 2 włamań i został skazany na dożywocie z minimalną odsiadką 36 lat. Sędzia podsumował tę sprawę mówiąc, że skala całego tego planowania, oszustwa i okrucieństwa wobec ofiar jest zdumiewająca i że wątpi, żeby Ben Field kiedykolwiek okazał choćby odrobinę skruchy. W późniejszych latach sąd też nakazał Benowi zapłacić 146 tysięcy funtów rodzinom 2 ofiar i tym samym też został zmuszony do sprzedaży swojego mieszkania, żeby móc się z tego wypłacić. Adwokat Bena próbował 2-krotnie na przestrzeni tam kilku lat unieważnić wyrok za morderstwo, bo twierdzili, że sędzia pierwszej instancji źle poinstruował ławę przysięgłych w związku z czymś tam, ale ta apelacja została odrzucona 2 razy, więc raczej nie ma szans na tego typu apelację już w przyszłości. No i w 2023 roku ta sprawa wróciła na pierwsze strony gazet w Wielkiej Brytanii, ponieważ BBC wypuściło 4-odcinkowy miniserial na podstawie właśnie tej sprawy. I tam aktor Timothy Spall, który na przykład jest znany z Harry'ego Pottera, bo tam gra Petera Pettigrew. On tam gra Petera Farquhara. Ja tego serialu nie oglądałam, bo nie wiem, czy jest dostępny w Polsce. W sensie z tego, co sprawdzałam, to nie jest, ale może kiedyś będzie, skoro jest dopiero z zeszłego roku. Mnóstwo jest artykułów w internecie na temat właśnie tego serialu, więc ciężko było dokopać się do źródła. Więc chyba cieszył się dużym powodzeniem. Twórcy serialu, też w kilku artykułach widziałam, podkreślali to, że nie chcieli skupiać się na postaci Bena, ale zależało im na tym, żeby pokazać, w jaki sposób tak mądre, wykształcone osoby dały się oszukać i żeby to właśnie była opowieść o ofiarach tak z szacunkiem. No. I tytuł tego serialu to jest Szóste przykazanie. I jeszcze dodam, że ja zupełnie przypadkowo trafiłam na tę sprawę, bo klikałam sobie programy w telewizorze i patrzę na kanał CBS Reality i jakiś taki tytuł był ciekawy, Prawda o moim zabójstwie. I właśnie jak włączyłam, to dosłownie była końcówka programu na temat tej sprawy. To jest jakiś brytyjski program, też w miarę nowy. Więc nie obejrzałam tego w całości, bo tego w internecie chyba nie ma, a nie dało się przewinąć. Więc sobie wygooglowałam. No i tak wyszło.
Czyli tak miało być w zasadzie. Sprawa wybrała ciebie.
Dokładnie.
Ale myślę, że jest specjalne miejsce w piekle dla osób, które wykorzystują osoby samotne, chore. Jeszcze takie osoby, które gdzieś tam na przykład ze względu na swoje wierzenia...
Nie akceptują siebie.
Dokładnie, tak. Dziękuję. Nie akceptują siebie, czy nie są w stanie w ogóle tak naprawdę zbudować relacji.
No to jest strasznie przykre, strasznie.
Ze serca mnie boli naprawdę. Jak mówiłaś o tym, to jest chore. W sumie ciekawe, czy gdyby nie to, bo wspominałeś, że Ben przyznał się tak i opowiadał o tym, co tam wyrabiał. Ciekawe, czy mieliby wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać. Bo jak mówisz, że prowadził dziennik, ale też fałszywy dziennik, ale coś tam.
Nie no, myślę, że dałoby radę, bo tam właśnie te materiały wideo chyba były takie znaczące.
A no tak, no bo on też siebie nagrywał, tak jak coś tam opowiadał.
Chyba tak, no. I też za te oszustwa finansowe i wymuszanie i oszukiwanie ludzi, to tam kilka tych paragrafów było, więc, bo tam chyba były 4 oszustwa, 2 włamania, coś tam, więc tak czy inaczej duża by ta jego kara wyszła. No i plus, wiadomo, spowodowanie śmierci czy też morderstwo. I to jeszcze taki młody chłopak, nie? Nasz rocznik.
No właśnie, tak o tym myślałam, odkąd powiedziałaś, że urodził się w 1990.
No to teraz twoja kolej, Karolino. Czekamy na twoją historię.
Tak. Tak jak wspominałam wcześniej, moja historia również dzieje się w Wielkiej Brytanii. 6 października, to była sobota, w 2012 roku, wieczorem, samochód wjeżdża w drzewo w Leicester. Jest to Peugeot 406 i tutaj taka anegdota. Nie wiem, czy kiedykolwiek poza programami, jakie widziałam na temat tej sprawy, słyszałam, jak Brytyjczycy mówią Peugeot. Potrzebowałam tak 30 sekund, żeby się zorientować, co oni mówią.
No, jak?
Nawet nie jestem w stanie tego teraz powtórzyć. Nie pamiętam, ale byłam trochę skołowana na początku.
Może Peugeot?
Nie, właśnie jakoś tak bardzo miękko. To było dosyć dziwne dla mnie. W każdym razie, no to dlatego, że ja się po prostu też nie znam na samochodach za bardzo i jakoś nie powtarzam pewnie marek... aut na głos, ale no. Może to była poprawna wymowa właśnie, ja jej po prostu nie znam, bo my po polsku mówimy Peugeot. No właśnie, był to Peugeot 406 i niestety w wyniku tego wypadku zginęła jedna z dwóch osób znajdująca się w samochodzie. W środku był mężczyzna, on był kierowcą, i kobieta, pasażerka, która zginęła. Kobieta, która była ofiarą tego wypadku, nazywa się Sally Lawrence, a kierowca, który przeżył, to Ian Lawrence, jej mąż. Gdy na miejsce przyjeżdżają służby, czyli ratownicy, policja, mężczyzna wydaje się być w ciężkim stanie, traci przytomność. Natomiast jego zachowanie wydaje się dla ratowników lekko dziwne, o czym zresztą też rozmawiają. Ponoć mrużył oczy, wyglądało to dla nich nienaturalnie, może też dlatego, że nie miał w zasadzie żadnych takich powierzchownych ran na ciele, nie miał żadnych przecięć, nie krwawił. Gdy trafił do szpitala, podobny komentarz miała dla policji pielęgniarka zajmująca się tym kierowcą. Miała wątpliwości co do jego obrażeń. Odnosiła wrażenie, jakby udawał. To znaczy obrażenia, które miał, nie pasowały do jego zachowania. Natomiast auto było faktycznie w bardzo złym stanie. Cały przód był oczywiście zgnieciony. Zresztą, jak rozumiem, auto wjechało w drzewo z dużą prędkością i to też było dosyć spore drzewo. Natomiast uderzenie bardziej skupiło się na pasażerce. Po przyjrzeniu się miejscu wypadku zauważyli, że okoliczności nie były niebezpieczne. To znaczy zakręt, na którym doszło do tego wypadku, nie był groźny, nie był jakiś ostry. Poza tym droga była sucha, więc to również dało policji do myślenia. Gdy policja przyjechała porozmawiać z Ianem, to już było we wczesnych godzinach porannych, mężczyzna twierdzi, że nic nie pamięta. W zasadzie z tego, co powiedział policjantom, wychodziło, że ma 4-godzinną lukę w pamięci, ponieważ według niego to, co ostatnio pamięta, to była godzina 5 po południu, a potem dopiero około godziny 9, kiedy znalazł się w szpitalu. Okoliczności tego wypadku były dziwne, ponieważ poza tym, co mówiłam wcześniej, czyli jezdnia była sucha, miejsce nie było jakoś specjalnie niebezpieczne. Poza tym nowoczesne samochody mają też mnóstwo systemów, które mają pomóc, kiedy dochodzi do takich niebezpiecznych sytuacji na drodze. Ale to, co zwróciło uwagę funkcjonariuszy, to to, że na drodze w zasadzie nie było śladów hamowania. Myślę, że każdy z nas widział takie ślady hamowania, prawda, które zostawiają opony. No i jak rozumiem, jak wypowiadał się specjalista w źródłach, które widziałam, no to jest na przykład ABS, prawda? Zresztą, jak rozumiem, ja też nie znam się bardzo na samochodach, także wybaczcie mi, jeżeli coś poprzekręcam, nawet próbowałam coś sprawdzać w internecie na temat tych różnych systemów, które mają samochody.
ABS-ów.
Tak, dokładnie. W każdym razie te koła powinny się w jakiś sposób zablokować, to znaczy ślady, które na przykład zobaczyli na trawie, jak już auto zjechało z jezdni i jechało na to drzewo, wyglądały inaczej niż powinny w takiej sytuacji. To znaczy, gdyby ktoś hamował, to te ślady powinny wyglądać inaczej. Kolejna sprawa to fakt, że oczywiście było drzewo, załóżmy, że doszło do jakiejś niebezpiecznej sytuacji na drodze, kierowca zjeżdża z jezdni, ale mógł w zasadzie skręcić w którąkolwiek stronę i wtedy nie doszłoby do tak groźnego wypadku. To znaczy, było tam na przykład pole i żeby wjechać na to pole, w zasadzie wystarczyło przejechać przez jakąś taką, wiesz, bramę, która nie stawiałaby wielkiego oporu i ten samochód pewnie na polu by prędzej czy później wyhamował. Zauważyli też coś dziwnego związanego z pasami. Mówię tutaj oczywiście o pasach bezpieczeństwa, to znaczy pas od strony kierowcy wyglądał trochę inaczej i pas pasażera również wyglądał trochę inaczej. To znaczy, gdy przyjrzeli się pasowi bezpieczeństwa po stronie kierowcy, no to on był ułożony w takiej pozycji i były takie ślady na nim, które wskazywałyby na to, że kierowca miał ten pas zapięty i oczywiście no, nastąpiło uderzenie, siła, tak? Tutaj wszystko się zgadzało, ale po stronie pasażera wyglądało to tak, jakby ten pas nie był zapięty w chwili wypadku. Po zebraniu tych wszystkich faktów i rozmowie z Ianem, policja postanawia go aresztować, ponieważ tak na dobrą sprawę on mógłby z tego szpitala wstać i wyjść. Mimo jego zachowania nie stwierdzono u niego żadnych poważnych obrażeń i mógłby się wypisać. Dlatego jako takie zabezpieczenie policja postanawia go aresztować, bo cały ten wypadek im śmierdział. I dlatego też zresztą w sprawę zostali zaangażowani detektywi, którzy normalnie zajmują się poważniejszymi sprawami, takimi jak na przykład morderstwa. Kim byli Ian i Sally? Sally była kobietą sukcesu, można powiedzieć, ponieważ radziła sobie w życiu bardzo dobrze. Miała menedżerskie stanowisko w firmie, w której zresztą zaczęła pracować zaraz po szkole, będąc jeszcze w zasadzie nastolatką. I tam pięła się po szczeblach przez lata, to znaczy zaczynała od sekretarki, aż w końcu objęła właśnie poważne stanowisko. Zresztą jej szef wypowiadał się o niej w samych superlatywach. Mówił, że była świetnym pracownikiem, bardzo pozytywnie nastawiona, nic nie było dla niej problemem, zawsze uśmiechnięta, świetnie sobie radziła z ludźmi. No w zasadzie ani pół złego słowa nie miał do powiedzenia na jej temat. No i ewidentnie musieli mieć bardzo dobrą relację, ponieważ on był też jej przyjacielem w pewnym sensie. No a poza tym firma pod jej rządami funkcjonowała bardzo dobrze. Sally, zanim związała się z Ianem, miała już jedno małżeństwo za sobą, zresztą z tego małżeństwa miała również dwie córki. W latach 90. jej małżeństwo się rozpadło, a później poznała Iana, to znaczy przedstawił jej Iana właśnie jej szef. ponieważ ona szukała właśnie jakiegoś partnera, kogoś, z kim mogłaby żyć. No i ten szef stwierdził, że w zasadzie to on ma idealnego kandydata i był nim Ian. Panowie znali się dlatego, że oboje byli pilotami, należeli do lokalnego aeroklubu. Ian był pilotem, to znaczy w tamtym momencie pracował dla linii lotniczych. Jak rozumiem, rozpoczął tą pracę właśnie też w latach 90. W zasadzie od razu między nimi zaiskrzyło, polubili się bardzo, no i w 2000 roku wzięli ślub. Ponoć było to bardzo huczne wydarzenie. Wesele było wielkie, wspominali o setkach gości, a nawet miał być wielki pokaz fajerwerków, który trwał tam, nie wiem, za 40 minut i wydali na niego mnóstwo kasy. Także ewidentnie było widać, że się powodziło w tym związku. Oboje odnosili sukcesy, no i też nie oszczędzali na tej celebracji swojej miłości. Wkrótce później urodziło im się dziecko. Jak rozumiem, to było pierwsze małżeństwo Iana. W 2007 roku Ian zostaje zwolniony z posady pilota w linii lotniczej. Bardzo mocno to przeżył, odbiło się to na jego psychice. No i też na pewno nie pomagało, to znaczy może to brzmi strasznie, ale chyba nie pomagało mu to, że Sally z kolei świetnie radziła sobie, jeżeli chodzi o życie zawodowe. Szukając nowego pomysłu na życie, Ian postanowił zostać przedsiębiorcą i otworzył kilka biznesów. Niestety chyba średnio mu to szło. Był na przykład współwłaścicielem toru gokartowego i tam jeszcze jakieś dwie inne firmy. Między parą zaczęło się psuć, aż w końcu doszło do sytuacji, w której Sally chciała, żeby Ian się wyprowadził. On nie chciał tego zrobić, no i doszło do takiej nieprzyjemnej sytuacji, to znaczy żyli razem, ale tak naprawdę osobno. Jak mówiły osoby z jej otoczenia, zaczęli spać w osobnych sypialniach i według Sally mąż źle ją traktował. Miała nawet kiedyś powiedzieć swojemu szefowi / przyjacielowi, że ją przeraża. W 2012 roku Sally składa wniosek rozwodowy. Mimo to para nadal mieszka razem, a Ian wierzy, że są w stanie naprawić to małżeństwo. Sprawiał wrażenie przekonanego, że mu się to uda na samym początku. Sally miała pisać do rodziny i przyjaciół, że czuje się bardzo niekomfortowo, mieszkając z mężem. Miała nawet, wiesz, zamykać się w sypialni, czuć się zagrożona w jego obecności i no, niefajnie jej się z nim mieszkała. Oczywiście, no, nie muszę wspominać, że w tamtym momencie te jej złe przeczucia były raczej bagatelizowane. Mhm. Sally w końcu zaczyna spotykać się z nowym mężczyzną. No i być może to dało Ianowi do myślenia, że jednak do rozwodu faktycznie dojdzie i zaczęli negocjować kwestię finansową swojego rozwodu. Nie szło to najlepiej, jak rozumiem. Irytacja i frustracja Iana rosła, wypisywał do niej jakieś brzydkie wiadomości, chciał oczywiście od niej dużą część majątku i wydaje mi się, że nie ma niczego dziwnego w tym, że ktoś chce zabezpieczyć swoją przyszłość, zwłaszcza jeżeli żyło się razem przez x lat, pracowało się wspólnie na dom i inne rzeczy. Natomiast gdy już Sally myślała, że doszli do jakiegoś porozumienia właśnie w tych kwestiach, to w zasadzie na ostatnią chwilę Ian zmienił zdanie i zaczął od niej żądać więcej pieniędzy. Tutaj chodziło na przykład o dom, który był własnością Sally. Oczywiście Ian się z niego nie wyprowadził, tak jak wcześniej mówiłam, i w pewnym momencie stwierdził, że on chce większą część tego majątku, on w ogóle chce połowę domu. No, zaczął chyba mieć żądania, które były zbyt wysokie, chciał większość tego majątku i Sally wtedy powiedziała mu, że absolutnie nie. Mhm. 8 października miało dojść już do wyroku w tej sprawie. To znaczy, to miał być taki jeszcze wyrok nieprawomocny, ale już miało się coś okazać, jakoś tam sprawa miała już się rozwiązać. I nie wiem, czy to dlatego, że już to było tak blisko i Ian zaczął ją naciskać. No, Sally właśnie mówiła o tym, pisała o tym do swoich bliskich, że Ian bardzo ją naciskał i no generalnie też ją bardzo brzydko w tamtym okresie traktował. Tamtej soboty, kiedy doszło do wypadku, Sally zamierzała spędzić noc poza domem. Dziecko Iana i Sally również było poza domem. I jak rozumiem, ona zamierzała spotkać się ze swoim nowym chłopakiem, to znaczy nowym. Ona już w tamtym momencie spotykała się z nim bodajże 10 miesięcy czy coś takiego, także to już nie była taka nowość. No i właśnie policja znalazła w samochodzie Sally, ona miała jakiegoś Jaguara, więc właśnie w samochodzie Sally znaleźli torbę spakowaną już na weekend, a także jej torebkę z takimi rzeczami jak na przykład telefon. No więc dziwnym się też wydawało to, że ona co, wsiadła do samochodu i Jana bez rzeczy? Żadnych? Nawet już rozumiem, że zostawiła tą torbę weekendową, tak? Jeżeli z nim gdzieś jechała. No ale cóż. Co więcej, według córek Sally, ta nie wsiadłaby do takiego auta, jakie miał Ian. I to nie dlatego, że jej się nie podobało, tylko dlatego, że ponoć miał tam straszny syf. Że woził tam w zasadzie cały warsztat i że generalnie tam było brudno, a Sally o siebie dbała, zawsze była zadbana i dobrze ubrana i ona by do takiego syfu nie wsiadła. Wiem, że to brzmi śmiesznie, ale właśnie to podkreślali bardzo i też wspominali o tym, że z kolei auto Sally było po prostu, wiesz, mogłabyś tam z wycieraczki jeść. Mniej więcej. Córki Sally powiedziały też, że absolutnie nie ma możliwości, że ich matka nie zapięłaby pasa, że zawsze to robiła, że nigdy nie widziały, żeby siedziała w samochodzie bez zapiętego pasa i wcale mnie to nie dziwi, bo szczerze mówiąc ja też nigdy nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek jechała bez zapiętego pasa. Jeden z detektywów, który pracował przy tej sprawie, wspomniał, że Ian został przebadany przez patologa, wyobraź sobie. I ten policjant właśnie mówi, że może jest to nietypowe, ale z racji tego, jak duża różnica była w obrażeniach Sally, która zginęła w wyniku tego wypadku, i Iana, który w zasadzie nie miał żadnych obrażeń, no to chcieli go przebadać, czy przypadkiem, wiesz, nie ma jakichś porównać i tak dalej. No i co ciekawe, znaleziono siniak w okolicy ramienia Iana. I ten siniak był dosyć duży. Gdy to przeanalizowali, zorientowali się, że Ian nosi zegarek, który był spory i rozmiar tarczy tego zegarka pasował do właśnie tego siniaka. I zaczęli tutaj się zastanawiać, jak mogło dojść do zrobienia się tego siniaka. I tutaj bardzo ważna sprawa, ponieważ wyobraź sobie, że w samochodzie wybuchła tylko jedna poduszka powietrzna. Oczywiście ta po stronie kierowcy. No więc...
Aha, wiem.
Więc tutaj podejrzewali, że właśnie impact tej poduszki powietrznej spowodował, że doszło do zrobienia się tego siniaka. No, ale była to dosyć dziwna pozycja i uznali, że Ian prawdopodobnie, gdy miało dojść do uderzenia w drzewo, ułożył się w taką pozycję, oni to nazywali bodajże brace position, czyli tak, że tak jak w samolotach, że masz tak skrzyżowane ręce. No a był pilotem, więc stąd więc bardzo możliwe, że stąd inspiracja. No właśnie, ale co ciekawe, wyobraź sobie, że do pracy nad tą sprawą zostało zaangażowane Peugeot, to znaczy ludzie z tej firmy przyjechali zbadać samochód.
Bo oni stwierdzili, że w naszym samochodzie coś takiego by się nie stało.
Bardzo możliwe, a może chodziło o to po prostu, jak dziwna była ta sytuacja i to, że specjaliści, którzy zajmują się wypadkami drogowymi na co dzień, uznali, że coś tu jest bardzo nie tak, bo tak jak wspominałam, te ślady nie były takie, jakie być powinny, gdyby faktycznie ktoś hamował. Poza tym w jednym z programów, który widziałam na ten temat, ten szef Sally wspomina, że dowiedział się, że w trakcie jakby śledztwa, w trakcie tej sprawy, dowiedział się, że światła te od hamulców, gdy dochodzi do takiej sytuacji, bardzo często pękają, bo są tak gorące. Tutaj oczywiście do niczego takiego nie doszło. Plus te ślady. Nie zadziałał żaden ABS. Przepraszam, znowu chciałam powiedzieć ABS. Nie wybuchła ta poduszka powietrzna. No przepraszam, ale jest to chyba trochę zbyt dużo zbiegów okoliczności. No i właśnie okazuje się, że każdy tak naprawdę, mając klucz, jest w stanie wyłączyć poduszkę powietrzną. To znaczy ją zdeaktywować, nie wiem nawet jak to ładnie ująć. W każdym razie, jeżeli ma się klucz, to można to zrobić i faktycznie ludzie to ponoć robią, na przykład chociażby wtedy, kiedy chcą ustawić fotelik dla dziecka. Tak, bo w niektórych miejscach, przy niektórych ustawieniach taki wybuch poduszki powietrznej może zrobić dużo złego. Nie znam się na tym, cytuję, to jest cytat. Tak powiedział pan specjalista. No i właśnie też ten zespół specjalistów sprawdzał, co tam się wydarzyło, że te poduszki nie wybuchły, że przecież w tym samochodzie, mimo to, że był to może nie jakiś najnowszy samochód, bo on już w tamtym momencie miał z 10 lat, jest też system, który kontroluje, kto gdzie siedzi, czy pasy są zapięte, te poduszki, że tam, wiesz, auto sobie cały czas jakieś sygnały ponoć wysyła. Ja nawet o tym nie wiedziałam, to było bardzo ciekawe, szczerze mówiąc. No i właśnie, nawet w tym samochodzie miało być coś na kształt, przynajmniej ja to tak zrozumiałam, takiej czarnej skrzynki jak w samolotach. To znaczy, że byli w stanie jakieś dane wyciągnąć z tego samochodu, na podstawie których mogli stwierdzić, że jakiś czas wcześniej ktoś tą poduszkę wyłączył. I że w zasadzie wcale nie jest to trudne, ale nie da się tego jak rozumiem, zrobić przez przypadek.
No tak.
Podczas kolejnego przesłuchania Iana nadal twierdzi, że nic nie pamięta. Oczywiście zaprzecza, jakoby miał odpiąć pas Sally, bo takie było założenie policji. Jeżeli wiedzieli po rozmowach z jej bliskimi, że ona zawsze tak się zachowywała, zawsze pas zapinała, plus te wszystkie inne okoliczności, stwierdzili, że po prostu przed samym uderzeniem Ian prawdopodobnie odpiął jej ten pas. No i brak poduszki powietrznej plus brak pasa niestety ją zabił.
No tak.
Co ciekawe, podczas rozmów z policją Ian też w ogóle nie wspomniał o tym, że para tak naprawdę się rozwodzi. Przedstawiał ich jak normalną rodzinę. No więc to też jest raczej taka red flag, prawda? No i policjanci wkrótce później dowiedzieli się, że wcale tak nie jest. W zasadzie już następnego dnia po rozmowie z ich bliskimi dowiedzieli się, że jest wręcz odwrotnie i że Sally na dodatek ma nowego chłopaka. Co więcej, okazało się, że Sally miała również wykupione ubezpieczenie na życie i to na niemałą kwotę, bo jak rozumiem Ian mógłby zyskać 250 tysięcy. Plus, gdyby on faktycznie zaplanował ten wypadek, Sally ginie przed ogłoszeniem rozwodu, przed tym jak zapadnie wyrok, no to Ian ma cały dom.
No tak.
Wszystko dla siebie, prawda? No i ich dziecka. A i właśnie nie wspomniałam, że do tego wypadku doszło, gdy auto jechało z prędkością 50 mil na godzinę, więc ta siła, którą miało to uderzenie, była spora. No i stało się, tak jak mówiłam, przez brak pasa, przez brak poduszki, gdy doszło do tego uderzenia, oczywiście Sally poleciała do przodu, uderzyła głową w szybę. No i mając te wszystkie fakty, Ian zostaje oskarżony o morderstwo swojej żony. Oczywiście pozostaje też kwestia tego, jak to się stało, że Sally w ogóle wsiadła do auta do Iana. Tak jak wspomniałam wcześniej, ona czuła się przy nim zagrożona. Ciężko było sobie wyobrazić sytuację, w której ona sama z siebie wsiada do niego, do samochodu. Natomiast, jak rozumiem, do tej pory tego nie wiemy. Oczywiście tutaj policja podejrzewała, że albo wymyślił jakąś historyjkę, żeby ją do tego samochodu zwabić, albo ją w jakiś sposób do tego zmusił, może zaszantażował. No i też, co ciekawe, to miejsce, przy którym doszło do wypadku, to oczywiście było miejsce stosunkowo odosobnione i to była droga, którą Ian jeździł praktycznie kilka razy dziennie. To znaczy on jeździł tamtędy, bo jego tor go-kartowy mieścił się ponoć na lotnisku, no i właśnie tą drogą jechał, gdy doszło do wypadku, gdy wjechał w to drzewo. No i tutaj spekulowali, że on prawdopodobnie sobie to wszystko ćwiczył, to znaczy bardzo dobrze to przemyślał, wybrał miejsce, które dobrze znał, codziennie mógł się w zasadzie mu przyglądać i liczył na to, że zyska dom, który też był wart kilkaset, bodajże 300 tysięcy funtów, więc nie mało.
Mm-hmm.
W 2013 roku rozpoczyna się proces Iana. Ten proces trwa 12 dni i w trakcie tego procesu Ian twierdzi, że jego żona sama wsiadła do jego samochodu. Mieli jechać po jakieś drewno, czy coś w ten deseń. W każdym razie, no jakiś głupi powód podał, no ale według niego ona wsiadła tam z własnej woli. Oczywiście zaprzeczył, jakoby miał chcieć zabić swoją żonę, ale też zobacz, jak specyficznym trzeba być człowiekiem, żeby tyle zaryzykować. Bo nawet jeżeli on to wszystko przemyślał, przyjął tą pozycję, miał poduszkę, miał pas, przecież nigdy nie wiesz, jak coś takiego się skończy. Wjechał na pełnej, przepraszam, w drzewo.
No i nie rozumiem, w jaki sposób on chciał wytłumaczyć, że jemu nic nie jest, a druga osoba nie było poduszki, odpięły się pasy magicznie.
No tak, on uważał, że wszyscy się nabiorą na to, że to był nieszczęśliwy wypadek. I to też mi się wydaje dosyć mocno łączy się z twoją historią i z wieloma innymi, które opowiadamy, że większość z tych osób uważa się za najmądrzejszych.
No.
Są tak pyszni i zachłanni, że w zasadzie nic innego ich nie obchodzi.
No,
i
tak.
Właśnie też tak wspomnieli właśnie w sądzie, że tak naprawdę jemu się wydawało, że wszyscy uwierzą, że to był nieszczęśliwy wypadek i nikt nawet nie mrugnie, no ale na całe szczęście nic się takiego nie wydarzyło. No tylko oczywiście jak zwykle tak naprawdę kolejną ofiarą tej całej sytuacji jest 10-letni syn tej pary, no bo tak naprawdę ojca ma w więzieniu, a matka zginęła tragicznie z rąk ojca. No to jest jakiś koszmar po prostu dla takiego dziecka, no straszne. W każdym razie na całe szczęście nie upiekło mu się to wszystko, ponieważ w czerwcu 2013 roku zostaje skazany. W zasadzie większość głosowała za skazaniem, to było 11 do 1 ponoć. I Jan zostaje skazany na dożywocie z minimalną odsiadką 24 lat, czyli co, w 2027 będzie mógł się starać o wyjście? Ale właśnie, jeszcze jedna sprawa, ponieważ wyobraź sobie, że Ian w pewnym momencie stwierdził, że jednak ma wytłumaczenie na tą całą sytuację i ponoć miał powiedzieć, że jemu się zaczęło coś przypominać we śnie, gdy był w więzieniu czy w areszcie, tak? U niego stwierdzono jakieś tam schorzenie i on twierdził, że jemu się przypomniało, że on miał jakiś spazm w nodze czy jakiś atak i ta sytuacja doprowadziła do tego, że on tak wbił nogę w pedał gazu.
O Jezus.
I że nie mógł jej ściągnąć, próbował ją przesunąć i nawet tam dotknął trochę hamulca. Niby w końcu ściągnął, udało mu się jakoś ściągnąć nogę z tego gazu, no ale już było za późno. No, po przeanalizowaniu całej tej sprawy, wszystkich okoliczności stwierdzono, że gada bzdury, ponieważ gdyby faktycznie doszło do takiej sytuacji, że miał jakiś napad, ta noga mu się w jakiś sposób, nie wiem, spięła, tak? No to przecież mógłby odbić w którąkolwiek ze stron. Także mnie to zawsze zadziwia, że te osoby myślą, że są najmądrzejsze, jeszcze sobie pewnie myślał, gratulował, że wybrał taki sprytny sposób samochód, prawda, że nawet się nie pobrudzi, ale szczerze mówiąc myślę, że to jest jeden z głupszych pomysłów, o jakich słyszałam, bo przecież teraz są w stanie tak wypadki przeanalizować. No. Zresztą nawet o tym właśnie mówią w źródłach, że ta technologia jest już tak zaawansowana. Nawet, powiem Ci szczerze, nawet jak ja miałam stłuczkę, tak jakiś pan we mnie wjechał i upierał się po prostu z uporem maniaka, twierdził, że to jest moja wina, chociaż to było niemożliwe. Ja mówię, dobrze, no to wezwiemy policję. I bo tam nie było jakichś wielkich szkód. No to wiesz, wypunktowali go w 30 sekund. Także nawet jak ktoś się zna po prostu, wie co i jak, to nie trzeba być chyba jakimś, wiesz... Znaczy właśnie nie, trzeba być jakimś specjalistą. Jeszcze krótkie ogłoszenie. Uprzedzamy Was, że w przyszłym tygodniu odcinka nie będzie.
Dziękujemy za uwagę.
I do usłyszenia.